Jolanta Kowalewska, dzień dobry, witam serdecznie w Kawie Ręce Polityczne. Dzisiaj są z nami szczecińscy radni, bo o sprawach miejskich będziemy rozmawiać. Pan Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska i współprzewodniczący Zielonych.
Dzień dobry, panie redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
Pan Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam państwa w tym, myślę, dobrym dniu dla naszej kadry narodowej.
I pan Piotr Kęsik, Koalicja Samorządowa, dodajmy, to jest klub prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.
Tak jest, jeszcze należy dodać 2050 Szymona Hołowni.
No również, ale niemniej w wykazie klubów widniejecie jako koalicja samorządowa. Mieliśmy zacząć od tematu strefa czystego transportu, który będzie głosowany na wtorkowej sesji Rady Miasta, ale poruszenie w mediach i w polityce wywołał wyczyn, dachowy wyczyn pana posła Dariusza Mateckiego, który był jeszcze do niedawna radnym Szczecina. Myślę, że ten wyczyn nie wywoływałby takich komentarzy, gdyby nie dotyczył polityka, którym interesuje się prokuratura w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Poseł Matecki mówi, jestem wyjątkowy. Pan Przemysław Słowik, co pan na to?
No, mam nadzieję, że wyjątkowe będą procesy i w tych procesach wyroki, jakie usłyszymy, to pewnie będzie wyjątkowe. Wyjątkowa była skala złodziejstwa, jaką widzieliśmy, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. Wyjątkowe na pewno była skala hejtu i okrucieństwa, którego wielu osobom ten pan przyczynił się za ostatnie lata jego działalności. To na pewno jest w tych kategoriach wyjątkowe. To, co widzieliśmy na dachu Sejmu, w tym nie mam nic wyjątkowego, w tym jest tylko i wyłącznie głupota. Do tego pewnie pod wpływem. Akurat tak się zdarzyło, że byłem tego wieczoru, ten cały dzień byłem w Sejmie, widziałem, jak tam się już imprezka całej ekipy zaczynała w restauracji sejmowej od wieczora. Jak wychodziłem o 21, to trwała w najlepsze, więc myślę, że finałem tego spotkania była ta eskapada na dachu. Nie ma czym
całej
się tutaj
ekipy,
szczycić.
Czyli kto imprezował?
A nie przyglądałem się, widziałem tak jednym okiem, że byli to politycy głównie Solidarnej Polski, więc widać, czym takie nakrapiane imprezy się kończą, jakimi ekscesami. Nie ma tu się czym chwalić, co jedynie kurtyna milczenia i konsekwencje oczywiście takie czyny trzeba ponosić.
Pan Krzysztof Romianowski, czy pan jako szef klubu radnych PiS wstydzi się za Dariusza Mateckiego, który kiedyś w klubie radnych PiS był?
No, jak pani słusznie zauważyła, kiedyś był. Dzisiaj go w klubie naszym nie ma, jest w klubie parlamentarnym. Natomiast co do tego wydarzenia, które miało miejsce, nie wiem, czy to jest naprawdę na tyle ważne wydarzenie, żeby o tym rozmawiać tak szeroko w mediach. Ja nie wiem, jakie były powody wyjścia pana posła na dach. Może miał taką potrzebę. Natomiast wydaje mi się, że nikomu chyba krzywdy nie zrobił, wychodząc na dach. Nie obraził ani swoich wyborców, nie obraził marszałka Sejmu, nie obraził nikogo tak naprawdę. W przeciwieństwie do chociażby ministra Kierwińskiego, który podczas ważnych obchodów Dnia Strażaka miał tak zwany problem z brzmieniem, gdzie poprzedni mówcy, tacy jak prezydent Andrzej Duda, czy nawet pan marszałek Hołownia, czy po panu Kierwińskim pan Waldemar Pawlak, takiego problemu nie mieli. Więc tutaj myślę, że bardziej większy wstyd jest w wykonaniu polityków Koalicji Obywatelskiej niż tutaj w przypadku Dariusza Mateckiego, który wyszedł na dach. Nie wiem, dlaczego wyszedł na dach. No, mnie by na przykład dach sejmowy aż tak nie ciekawił, ale może jego akurat zaciekawiło coś na tym dachu i po prostu wyszedł. I czy to jest powód do tego, żeby robić z tego tytułu jakąś awanturę między, że tak powiem, polityczną, ogólnopolską? Wydaje mi się, że nie. Są ważniejsze sprawy, które dzisiaj robi rząd polski, w zasadzie których nie robi, bo doskonale wiemy, że nie mamy w ogóle kontroli na polskiej granicy. Migranci z różnych krajów do nas przepływają i tym bym się zajął niż tym, czy Dariusz Mateczki jest na dachu Sejmu, czy nie.
Dodam, że ten temat zainteresował nawet samego premiera rządu, który zamieścił wpis skrzypek na dachu, czyli metoda na niepoczytalnego. Żaden sąd tego nie kupi.
Ja rozumiem, że pan premier Donald Tusk nie ma ważniejszych problemów, tylko to, czy Dariusz Matecki wchodzi na dach Sejmu, czy nie. Natomiast jeżeli już jest taki precyzyjny, to ciekawe, dlaczego nie wyciągnął żadnych konsekwencji wobec ministra Kierwińskiego, który ewidentnie miał problem z brzmieniem tamtego dnia.
był problem z nagłośnieniem.
Jakoś u innych polityków nie było tego problemu.
No, a czy, już wyjaśniliśmy.
Minister
Kierwiński natychmiast udał się na komisariat. Było badanie nie tylko alkomatem, ale
wiadomo,
i było badanie z krwi. Tego nie da się. Tego nie da się w żaden sposób zafałszować. I jakby proszę nie porównywać tych dwóch sytuacji.
Mieliśmy też
jasne przedstawienie tak naprawdę ministra Kierwińskiego, który w zasadzie 30-40 minut po tym tłumaczył się, nie było tam żadnych problemów z jego wypowiedzią i zestawianie tych dwóch sytuacji.
Cała Polska słyszała, że były problemy.
Nie, nie było. 40 minut po był wywiad przedstawiany w telewizji, w którym nie było ani krzyny.
Ale były problemy na ważnym świecie.
Były problemy i widzieliśmy też. I widzieliśmy. Ja mogę panu wysłać, panie radny, mogę wysłać film z dnia wcześniej, kiedy strażak miał taki sam problem z wypowiadaniem się jak minister Kierwiński.
Nie wiem, nie znam
to
tego.
To ja podeślę, nie mam problemu.
Pan podeślę,
ale próba natomiast obrony tej patologii, która zaszła miejsce z posłem z Solidarnej Polski.
Nie bronię posła Dariusza Mateckiego, ja tylko
właśnie,
uważam,
jakby
że
nazywajmy rzeczy po imieniu. Jak coś jest skandaliczne, to trzeba naprawdę temu przeciwdziałać.
Ja tylko uważam, że wyjście posła Mateckiego na dach nie jest tematem, którym powinien się zająć premier polskiego rządu. Są ważniejsze tematy, takie jak, jeszcze raz powtórzę, bezpieczeństwo granic, czy ceny, które idą do góry i Polakom żyje się coraz gorzej. To są
tematy, cały
które
czas jesteśmy przy temacie Dariusza Mateckiego. Pan Piotr Kęsik, czy ten incydent powinien zakończyć polityczną karierę Dariusza Mateckiego? Czy zakończy, czy go spotkają z tego tytułu konsekwencje polityczne?
Panie redaktor, trochę mi brakowało tego, że tutaj koledzy z Platformy i z PiSu nie rozmawiają z sobą, tylko starają sobie udowodnić coś, co jest nieistotne praktycznie rzecz biorąc. Ja zawsze robiłem taką rzecz, że jak nie byłem w stanie zrozumieć tego, co mówią ludzie w radiu albo w telewizji, to przełączałem program, bo nie dało się tego zrozumieć. A wracając do pana Dariusza Mateckiego, ten incydent, jak pani nazwała, wszystko można powiedzieć o panu Mateckim, ale nie to, że jest idiotą. Rozpisał jakiś scenariusz i od paru dni cała Polska gra według jego napisanego scenariusza i nawet no najważniejsi w naszym kraju się do tego odnoszą. Dla mnie to jest nic nieznaczący incydent. I nie mam zamiaru grać w grę, którą tutaj narysował i przedstawił nam pan Matecki.
I na tych komentarzach kończymy i przechodzimy do spraw miejskich, czyli strefa czystego transportu. Uchwała intencjonalna będzie głosowana we wtorek na sesji. I już budzi duże emocje, a budzi duże emocje w szeregach PiS, pan Krzysztof Romianowski.
Tak, ta uchwała budzi duże emocje. Po pierwsze, że jest, nawet nie jest procedowana, bo podczas prezydium Rady Miasta, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, nie było mowy o tej uchwale. Ona tak naprawdę zostaje trochę dopchnięta kolanem w ostatnim momencie przed sesją. I o czym to? Oczywiście ta uchwała jest intencjonalna, tak jak pani redaktor mówi, ale ona będzie szła dalej i będziemy chcieli, znaczy no, nie my, tylko koalicja rządząca dzisiaj, tak naprawdę ograniczyć wolność kierowców w naszym mieście. Widzimy po przykładach z innych, czy to polskich miast, czy nawet europejskich, że tego typu zapisy prawne spotykają się niestety, albo istety, z protestami mieszkańców. Mamy przykład Krakowa, ale mamy też i przykład niemieckich miast, które trochę mniejszych może niż Berlin, ale które na przykład odchodzą ze stref czystego transportu, ponieważ nie zdają te strefy egzaminu. Dzisiaj Koalicja Obywatelska, bo to rozumiem szczególnie być może i Partia Zielonych, bo to oni jakby realizują te wszystkie pomysły polityczne tego szalonego, można powiedzieć, zielonego ładu Unii Europejskiej, będą chcieli ograniczać wolność kierowców w naszym mieście. No, szanowni państwo, jeżeli my
dobrze, ale co jest w tym złego, że do tej strefy czystego transportu nie będą mogły wjeżdżać auta benzynowe starsze niż rok 1997, diesle starsze niż rok produkcji 2005.
No, a to ja
że nie będą mogły zanieczyszczać powietrze. No, co jest w tym złego?
Pani redaktor, pytanie trzeba sobie zadać, co tak naprawdę najbardziej nam zanieczyszcza powietrze. I jeżeli my, czy to są auta z 97, czy nawet starsze, ale niech pani zobaczy jedną rzecz. Ograniczamy swobody ludzi, bo kogoś na przykład może nie stać na nowe auto i jeździ sobie tym autem z 97 czy 95 roku. I teraz taki człowiek, taki mieszkaniec Szczecina, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, ta pierwsza, a potem kolejne, będzie wykluczony tak naprawdę z dojazdu w konkretnym miejscu.
Ale
w
dbamy
mieście.
Również o zdrowie mieszkańców Szczecina.
Dbamy o zdrowie mieszkańców Szczecina i my powinniśmy, jako politycy szczecińscy, robić wszystko, żeby poprawiać komunikację miejską w Szczecinie. Bo to by była pewnego rodzaju alternatywa dla transportu samochodowego, ale nie w formie ograniczania swobód szczecinian, bo to nie jest dobra droga.
Przemysław Słowik, czy to jest ograniczanie swobody szczecinian?
Znaczy, dobrze, to ja bym chciał z dwóch perspektyw trochę do tego podejść. Po pierwsze, ta uchwała, którą mamy we wtorek. Ta uchwała nie ogranicza tak naprawdę kompletnie niczego. I ta uchwała pojawiła się tak nagle i szybko, tak naprawdę przede wszystkim z jednego powodu. Z powodu tego, że startujemy za chwilę w konkursie o dofinansowanie na nowe tramwaje. Liczymy, że może nawet 10 takich nowych tramwajów otrzymamy, dofinansowanie na 10 sztuk. Ale w tym konkursie są oczywiście konkretne kryteria. Jednym z kryteriów jest to, czy miasto wnioskujące ma strefę czystego transportu. Miasta, które ją mają, dostają 4 dodatkowe punkty. Miasta, które mają ją w procesie jakby tworzenia, mają 2 dodatkowe punkty. I oczywiście nie zdobędziemy tych 4, bo tu nikt nie będzie przecież na siłę nagle stwarzał i budował strefę czystego transportu. Ale taka już sama uchwała intencyjna pozwala nam sięgnąć przynajmniej po połowę tych punktów, jeśli chodzi o strefę czystego transportu i zwiększyć znacząco nasze szanse o dofinansowanie na tramwaje. Szczególnie, że tak naprawdę w momencie, kiedy 5 lipca zakończy się ten nabór, w Polsce będą tylko 2 miasta, które będą miały strefę czystego transportu, jest Warszawa i Kraków. Czyli tak naprawdę tylko 2 miasta, które będą miały te 2 punkty więcej od nas. I to jest dlatego ten wybieg. Dlatego ta uchwała powstała też naprawdę szybciej niż to ktokolwiek sobie planował, jeśli chodzi o wprowadzanie tej strefy. Ona się pojawiła dosłownie w trakcie trwania Komisji ostatniej Gospodarki Komunalnej Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Dlatego na komisji się już nie pojawiła, ponieważ pod koniec komisji straciliśmy kworum. Niestety komisja jest największą komisją Rady Miasta i mieliśmy sytuację, w której radni, nie wytrzymali do końca i powychodzili i nie mogliśmy już rozszerzyć nawet porządku obrad o tą konkretną uchwałę.
Co nie a wyjaśnijmy, faktu, jakiego obszaru ma dotyczyć strefa czystego transportu czy ta intencjonalna uchwała już to precyzuje?
Jak już mówiłem, ta uchwała nie wprowadza ani strefy, ani nie definiuje choćby jednego zdania dotyczącego strefy, tego jak ma wyglądać. Kwestia tego, gdzie ona będzie, jak ona będzie duża, czy będą tam opłaty, jak długi będzie proces wdrażania jej, to wszystko dopiero przed nami. To proces, który będzie trwał najbliższe miesiące, a pewnie nawet i lata, bo musimy ją wdrożyć bodajże do połowy 2026. Więc tam jest cały proces też w legislacji zapisany, który musi się odbyć i to są raz, że analizy tego, gdzie ona ma być. 2, naprawdę szerokie i zobowiązujące konsultacje społeczne dotyczące tego, gdzie ona ma być. I dopiero później wchodzimy w jakieś kwestie zarysowania tego, gdzie ona faktycznie będzie. Z tego, co możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej i od urzędników i to, o czym ja też rozmawiam chociażby z Niolem, który zarządza strefą płatnego parkowania, to gdzieś pomysł jest, żeby celować w Stare Miasto, szczególnie w Górny Taras Starego Miasta, bo tam przede wszystkim ten ruch jest już ograniczony. Tam przede wszystkim ta część miasta jest głównie z myślą o mieszkańcach, którzy tam mieszkają. I jak mieliśmy strefę Stare Miasto, to też pokazało, że ograniczenie tego parkowania, szczególnie tego nielegalnego, robiło dobrze i dla tego miejsca, i przede wszystkim dla mieszkańców. Więc myślę i tak czuję, że to pewnie będzie jakiś obszar tego miasta, ale bardzo mało.
Czyli ta strefa wiele nie wniesie, bo będzie dotyczyła bardzo wąskiego obszaru.
Jeśli chodzi o jakiekolwiek problemy komunikacyjne dla osób poruszających się autami, nie wniesie prawie niczego tak naprawdę. Jeszcze chciałem tylko odnieść, bo tutaj słyszeliśmy, że Niemcy wycofują się ze stref czystego transportu. Tak naprawdę wycofano się na razie w 4 małych gminach, ale przede wszystkim dlatego, ale przede wszystkim, przepraszam, może w 8, bo tam były jeszcze 4 w przygotowaniu. To się dzieje dynamicznie. Ale przede wszystkim dlatego, że osiągnięto znaczną poprawę jakości powietrza. Ja nie mówię, czy dobrze, czy źle, ale to pokazuje, że był jakiś efekt i stąd były ewentualne takie przemyślenia, a nie było to dlatego, że są jakieś...
Absolutnie nieprawda. Czytałem te raporty i absolutnie nie ma to nic.
Ja też czytałem, że czytaliśmy inne raporty. No widzi pan.
Może ja chyba bardziej większy, bo jednak wiedziałem, że jest więcej miast.
Albo zależy, tak. To nie jest kwestia tego, myślę, kwestia, z której strony politycznej te raporty były, może nie, dlatego.
Żadnej myślę.
I pan Piotr Kęsik, dlaczego tak nagle ta uchwała jest wprowadzona?
Dlatego tak nagle, że mamy bardzo mało czasu. Zresztą pan radny Słowik powiedział to przed chwilą. Czas, który ogranicza nas a propos możliwości dofinansowania kilku składów tramwajów, które są potrzebne naszemu miastu i tyle.
Czy Prawo i Sprawiedliwość nie chce tramwajów?
Prawo i Sprawiedliwość, nie, panie redaktor, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście chce.
To poprawa komunikacji.
I my o tym mówimy już od początku i tej kadencji poprzednich i cały czas mówimy o tym, żeby transport jednak był w Szczecinie lepiej zorganizowany. Tylko ja mam tutaj taką pewną obawę. Mając już trochę doświadczenia jako radny, pamiętam jak 3 lata temu również koalicja rządząca, czyli Koalicja Obywatelska i Koalicja Samorządowa z panem prezydentem zawieszali autobusy pośpiesznie. I wtedy była mowa, tak jak teraz jest, tak, że będziemy mieli strefę czystego transportu, ale tylko jakiś tam mały kawałeczek, nikomu tam się nic nie stanie. I wtedy była taka sama mowa odnośnie autobusów pośpiesznych. Zawieszamy na 2 miesiące. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości robiliśmy konferencję prasową, w której już mówiliśmy wtedy, że te autobusy będą prawdopodobnie likwidowane. Jak wtedy zachowali się radni Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Samorządowej? Mówili, że Prawo i Sprawiedliwość straszy mieszkańców. Co się okazało? To my mieliśmy rację, bo autobusy zostały zlikwidowane. Nie zawieszone. One zostały zlikwidowane. Dzisiaj po wielu rozmowach, po wielu perturbacjach.
Pan o autobusach, ja o tramwajach.
No, ale
ja mówię o wiarygodności. Uchwały również jego uzasadnienie mówi o tym, proszę mi pozwolić zadać pytanie, oczywiście. Uzasadnienie mówi o tym, Szczecin będzie dzięki temu mógł kupić, będzie miał szansę na kupno nowych tramwajów, będzie miał dodatkowe punkty w przetargu.
Ja myślę, pani redaktor, że również i bez prowadzenia tej strefy też Szczecin jest na tyle zdolnym miastem, że będzie mógł walczyć o dofinansowanie dla nowych składów tramwajowych i będzie mógł kupić nowe tramwaje. Zresztą
Pan Piotr Kęsik tutaj prosi o głos. Na ostatniej
komisji jeden z wiceprezydentów wspominał o tych tramwajach, że jest szansa, ale nic nie wspominał o strefie czystego transportu. Także no tutaj może mamy jakiś taki pewną niejasność.
Najpierw pan Piotr Kęsik, później pan
Panie
Przemysław
radny,
Słowik.
Proszę nie straszyć mieszkańców strefą czystego transportu. Tak jak powiedział pan radny Słowik i ja to potwierdzam i pan też to wie, bo zapewne pan zaglądał do projektu tej uchwały. Nie ma tam zupełnie nic, co jest związane z wykazem, z pokazaniem, gdzie ta strefa ma być, na czym ma polegać i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko i wyłącznie wymóg formalny uchwały intencyjnej po to, żebyśmy mogli wystartować na dofinansowanie tramwajów.
Ale tak to się zaczyna, panie radny. Dobrze, ale jest niby nic, a potem wszyscy jesteśmy zdziwieni.
Dlatego ja się osobiście bardzo cieszę, że jest pan, bo pan będzie pilnował tego.
Oczywiście, na pewno.
W trakcie procedowania uchwały i dalszych jej losów.
I pan Przemysław Słowik?
No właśnie, nie straszmy strefą czystego transportu. Tak naprawdę myślę, że taka gorąca dyskusja angażująca każdego zainteresowanego dopiero przed nami, kiedy faktycznie będziemy prowadzić konsultacje społeczne, kiedy będziemy faktycznie zastanawiać się nad tym, jak ta strefa ma wyglądać i gdzie ona ma się pojawić. To wtedy będzie ten czas. Dziś po prostu zadziałajmy dla dobra tak naprawdę tego dofinansowania, żebyśmy dostali go jak najwięcej. Tutaj ja bym zadał pytanie panu radnemu, czy on w ogóle wie, jakie są wytyczne przetargu, ale naprawdę zachęcam do zainteresowania się. Tam jest 29 pozycji, które określają, za co są punkty i to nie jest kwestia jakiegoś życzeniowego myślenia, że Szczecin jest tak wspaniały, że zdobędzie te punkty. Oczywiście nasze miasto jest wspaniałe, ale jest najlepsze i wszyscy mamy je w sercu. Tylko, że jeśli chodzi o sprawy tego, jak pozyskiwać środki, na przykład, to kierujmy się przede wszystkim jak najlepszą podejściem do takich konkursów, spełnieniem tych wymogów formalnych i faktycznie sprawnym podejściem do tego, żeby te środki pozyskiwać. Ta strefa w tej chwili na najbliższej sesji Rady Miasta, ta uchwała intencyjna jest właśnie po to, żebyśmy mieli szansę po te środki sięgnąć, a to nie będzie takie proste, bo chociaż wydaje się, że dofinansowanie jest duże, bo ono jest na cały konkurs ma 800 milionów złotych, ale konkurencja jest bardzo silna i tak naprawdę całość jest na jakieś 30 tramwajów. Z tych 30 mam nadzieję, że 10 będzie nasze.
Bo dodajmy, że strefa czystego transportu, która w lipcu wchodzi w Warszawie, ten zakaz obejmie zaledwie 3% aut?
No na razie tak. A
mieszkańcy strefy będą mieli czas długi dany na dostosowanie się do tych wymogów. Tak samo osoby, które skończyły 70 lat, a są właścicielami starszych pojazdów, również te zakazy nie będą je w ogóle dotyczyły. I jeszcze raz podkreślę, że zakaz wjazdu do strefy czystego transportu będzie obejmował auta benzynowe starsze niż rocznik 1997 diesel starsze niż rocznik 2005.
Oczywiście to
w trosce o czyste powietrze dla mieszkańców.
Zapewne ta strefa będzie nowelizowana i za chwilę będą samochody w ogóle wszystkie wyłączone i tak niestety może być. Dlatego nie ograniczajmy wolności mieszkańców Szczecina. Rozmawiajmy, ale nie ograniczajmy wolności Szczecinian.
Ja tylko dwa zdania, bo tak analogicznie, szanowni państwo, tak samo jak mieliśmy, w wielu domach mieliśmy, myślę, piece węglowe, w niektórych jeszcze są, czy na opał stały, odchodzimy od tego. Wiemy, że to jest szkodliwe, że zanieczyszcza to powietrze. Tak samo jest z pojazdami. Dziesiątki lat temu były inne możliwości, inna technologia. Tworzyliśmy auta, które po prostu wytwarzały tych spalin więcej. I one tak samo jak te piece węglowe, tak samo niektóre te auta są jeszcze na ulicach. I to też jest po to, żeby te auta wykluczyć. Tak samo jak wykluczamy piece węglowe w domach. To po prostu.
A pana zdaniem, czy ta strefa czystego transportu nie powinna być w ogóle większa?
Wie pani co, jakby nie chciałbym tutaj na tą chwilę mówić, czy powinno być większe, czy mniejsze, bo to trzeba tak naprawdę przeanalizować. Wiemy, że mamy akurat ten komfort, myślę, w Szczecinie, że u nas jakość powietrza ma wiele złych dni w roku, ale nie jest to skala tak zła, jak w wielu innych miastach, jak chociażby w Warszawie. Więc opierajmy się na danych, myśląc o tym, jak ona ma być duża, a nie na naszych przeczuciach.
Ja mam, i pan Krzysztof
ja mam
Romianowski.
Jedno pytanie do pana radnego, skoro pan tak mówi o tym czystym transporcie, to mam pytanie, a jakim pan samochodem jeździ? Bo ja nie jeżdżę samochodem, jeżdżę tramwajami, więc jestem chyba jednym z nielicznych radnych, który dba o tą ekologię. A pan jakim samochodem jeździ?
Panie radny, ja używam tak naprawdę wielu środków transportu.
No, ale samochodem też
to w ramach tego zrównoważonego transportu. Ale nikt nie zabrania jeździć samochodem. No, my nie mówimy o tym, że mieszkańcy mają przestać jeździć samochodem.
Nie bądźmy hipokrytami, tylko nie ograniczajmy
pan,
też swobodę.
Pan używa tutaj takiej retoryki, że każdy kierowca powinien stać murem za nie wprowadzaniem strefy czystego transportu i generalnie wszystko jest wtedy pięknie. Nie, to nie o to chodzi. Mamy kierowców, którzy mają tak samo rozsądek i walczą o to, żeby nie niszczyć czy środowiska, zanieczyszczać powietrze. Mamy, jak spojrzymy w statystyki, generalnie większość Polaków popiera strefy czystego transportu.
No właśnie, chyba nie do końca.
Jak zobaczymy w to, co się dzieje, jeśli chodzi o transport. Chociażby nielegalne parkowanie, jak tak pan chce o samochodach. No, 93% kierowców przestrzega przepisów i parkuje tam, gdzie mogą, gdzie nie mamy przepisów. 7% tego nie robi. Czy to powoduje, że każdy kierowca jest zły? Nie, więc tak jakby
nie,
to jest
nie.
Naprawdę słaba, bardzo słaba narracja. Ja zachęcam, transport zrównoważony. Dojeżdżajmy tak, żeby poruszać się zarówno komunikacją miejską, rowerem, pieszo. To powinny być pierwsze
ale
wybory.
Ale nie ograniczajmy swobód. Jeszcze raz to powtórzę.
To nie jest ograniczenie swobód.
W tym kierunku, no niestety.
Palenie w piecu węglem też jest ograniczeniem swobód według pana? Czy palenie w piecu węglem też jest ograniczeniem swobód, jak się zakazujemy tego?
Za parę lat, jak te wasze strefy czystego transportu będą wyglądały. Gdzie będziemy się mogli jako Szczecinianie poruszać?
Będzie pięknie. Będzie
I
na pewno mniej
aut. Kęsik na koniec, czy ta uchwała będzie ograniczeniem swobód?
Nie, skąd? Ta uchwała, jeszcze raz powtórzę, ta to już w ogóle, bo ona nic nie wnosi. No ona tylko i wyłącznie jest intencyjną uchwałą po to, żebyśmy mogli wystartować w konkursie o te dwa punkty więcej na tramwaje. Ich za dużo nie jest rzeczywiście, ale mamy szansę. No Szczecin, z drugiej strony kolega by mówił, że prezydent miasta jest nieodpowiedzialny, bo nie wykorzystał możliwości dofinansowania i to naprawdę dużych pieniędzy do taboru, który no, stanowi zrównoważenie właśnie transportu w naszym mieście. Pamiętajmy jeszcze o tym, że SKMK niedługo ruszy. To też w jakiś sposób będzie wpływało na nasze środowisko. A tak na marginesie, no zawsze jest jakiś proces, który inicjuje krok pierwszy i później jest tego finał. Mam nadzieję, że strefy, o których tutaj mówimy, będą powstawały w konsultacji ze społeczeństwem i poprzez edukację, żebyśmy...
Pana zdaniem powinna być szersza ta strefa?
Ja nie mam zdania na ten temat, bo mam za mało wiedzy. Jeżeli prezydent przedstawi założenia do tej strefy, to wtedy będziemy nad nią debatować. Ja tylko sobie życzę, żeby ona była wprowadzana poprzez szerokie konsultacje społeczne po to, żeby ludzie wiedzieli, co to jest, z czym to się wiąże i taki proces edukacyjny, żeby miał miejsce.
A we wtorek będą państwo debatować również nad absolutorium dla prezydenta Szczecina. Trochę dziwna sytuacja, bo to jest absolutorium za poprzedni rok, a udziela go już nowa Rada Miasta, której skład został mocno zmieniony. Pan Przemysław Słowik.
Nie, to chyba w zasadzie co roku tak. Znaczy, przepraszam, nie co roku. No nie. Przy każdych wyborach, jak się zmieniała w samorządowych wyborach władza, to tak było, że był zawsze pierwszy rok, kiedy to absolutorium za rok poprzedni trzeba było podjąć, bo ono zawsze jest w połowie roku tak naprawdę. Myślę, że przede wszystkim wybory samorządowe to był najlepszy przykład tego, że mieszkańcy to absolutorium dla prezydenta przekazali, zaakceptowali tak wielkim poparciem i tą wygraną w pierwszej turze. My tutaj mamy tak naprawdę jak za każdym razem wszystkie dokumenty dotyczące sytuacji miasta, dotyczące jego sytuacji nie tylko tak naprawdę finansowej, ale w każdej sferze życia, w jakiej samorząd funkcjonuje. Możemy to ocenić. Myślę, że tutaj ta ocena będzie pozytywna tak naprawdę za ten ostatni rok, za te trudne czasy, bo chyba ostatni rok był najtrudniejszy pod względem finansowym przede wszystkim, jeśli chodzi o to, jak musieliśmy wszystko spinać, szukać mimo wszystko środków na to, żeby nowe inwestycje się zaczynały, nie tylko żeby kończyć czy kontynuować te, które już były rozpoczęte, ale to było najtrudniejsze. I przede wszystkim patrzymy w przyszłość, co będzie dalej. I tutaj te pozyskiwanie środków jest znowu kluczowe, bo cały czas czekamy na te zmiany, jeśli chodzi o kwestie finansowania samorządu. One się jeszcze nie wydarzyły. Wiemy, że prace nad ustawą trwają i liczymy, że od 1 stycznia 2025 roku rozliczenie samorządów będzie wyglądało inaczej. Będziemy mieli większe wpływy. Wrócimy do tych większych wpływów, które były jeszcze przed COVID-em. I czekając na to, szukamy, jak chociażby już wspomniane dzisiaj, dofinansowanie do tramwajów, szukamy innych rozwiązań. Mamy 350 ponad milionów tak naprawdę takiego dofinansowania z kredytu, ale to ciężko powiedzieć kredytem, kiedy to jest 0%, więc to jest pożyczka bardzo korzystna, również związana z KPO, więc szukajmy na tą chwilę dziś, tu i teraz jak najlepszych rozwiązań do pozyskiwania tych środków.
I głos Koalicji Obywatelskiej teraz wybrzmiewa bardziej łaskawie dla prezydenta Szczecina, bo jest w koalicji.
Znaczy myślę, że czy bardziej? Myślę, że za każdym razem prezydent otrzymywał przez ostatnie 5 lat absolutorium, więc tutaj nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jeśli chodzi o ocenę, to zawsze jest ona, mam nadzieję, racjonalna i zdrowa, tak naprawdę merytoryczna względem tego, co się dzieje.
Pan Krzysztof Romianowski, jakie tu będzie stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości?
My na pewno cały czas jeszcze analizujemy te wszystkie dokumenty, które mamy do tego, żeby podjąć właściwą decyzję co do absolutorium. Oczywiście w Szczecinie zadziało się kilka rzeczy dobrych, między innymi dzięki dotowaniu, można powiedzieć, rządu Prawa i Sprawiedliwości dla Szczecina. Mamy chociażby, pan radny Słowik się śmieje, ale prawda jest taka, że gdyby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to Szczeciński Dom Sportu by nigdy nie był wyremontowany. Czy na przykład pewne elementy nie powstałyby na stadionie Pogoni Szczecin, czy tramwaj by nie pojechał do szafera, bo to też jest ważna informacja.
Zadam pytanie, czy chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle o decyzje rządowe?
To znaczy,
pieniądze publiczne, państwowe.
Tutaj chodzi o decyzje, które jakby dały Szczecinowi pewien wiatr w żagle, bo te jednak decyzje były dobre, były przyjazne dla Szczecina. Ja nie wiem, jak dzisiaj obecny rząd zaopatruje się na nasze miasto. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia. Nie słyszałem, żeby jakiekolwiek dotacje, a mamy już pół roku rządu, trafiły do Szczecina. Nie słyszałem nawet, żeby w jakikolwiek sposób był rekompensowany PIT, który był co roku rekompensowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Być może okaże się, że rząd Donalda Tuska w ogóle ani grosza nie da dla Szczecina i wtedy będziemy mieli
duży problem. A ten argument, którego użył pan Przemysław Słowik, że Szczecinianie w wyborach zdecydowali, że Piotrowi Krzystkowi należy się absolutorium.
Dlatego chciałem tutaj też nawiązać, bo oczywiście ci mieszkańcy, którzy zagłosowali tak, pokazali, że Piotr Krzystek wygrał w pierwszej turze wyborów i trzeba oczywiście to oddać i ten wynik uszanować. Tylko zobaczmy, jaka była frekwencja. Ponad połowa mieszkańców Szczecina nie poszła do głosowania. Co by było, gdyby ta połowa, ponad połowa mieszkańców Szczecina poszła do głosowania. Czy Piotr
Krzyżanek? Ale też nie poszli takie... dlatego, że zapewne nie porywał ich kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
Nie poszli z jakiegoś powodu, na który my jako politycy powinniśmy się zastanowić. Dlaczego nie przekonaliśmy tych ponad 50% Szczecinian, żeby poszli na wybory? I to jest zastanawiające, bo ci mieszkańcy mogą mieć tak naprawdę zdanie... czy o jednym, czy o drugim kandydacie, czy o jednej, czy o drugiej partii, bardzo negatywne lub po prostu w ogóle takie ambiwalentne. Natomiast nad tym powinniśmy się jako politycy zastanowić. I czy to absolutorium, czy te wybory są mocnym mandatem, moglibyśmy dyskutować. Bo gdyby było 70% frekwencji, 80%, to nikt by nie miał wątpliwości, że Piotr Krzyżanek jest faktycznie stuprocentowo kochany przez Szczecinian. Ale ponad połowa Szczecinian nie poszła na te wybory. Pytanie dlaczego? Czy im się też nie podoba polityka Piotra Krzyżanka? Wydaje mi się, że tak. Bo gdyby mi się podobała polityka Piotra Krzyżanka, poszliby na wybory.
A czy nie należy zadać pytania, a może im się nie podobała polityka Prawa i Sprawiedliwości i kandydata Prawa i Sprawiedliwości?
No, pani redaktor, nie wiem, być może też były takie odczucia, bo nie poszli w ogóle na wybory, nie zagłosowali na żadnego kandydata, mało tego, nie zagłosowali też na kandydatów do Rady Miasta, do Sejmiku Wojewódzkiego, więc coś się zadziało takiego, a jednak są to wybory lokalne i... Wyborcy bardziej tu oceniają przez pryzmat tego, co się dzieje w mieście, czyli przez włodarza Szczecina, czyli przez Piotra Krzyżanka, przez Koalicję Obywatelską, która dzisiaj i od 5 lat zresztą rządzi w Szczecinie, bo to nie jest tak, że tylko dzisiaj. Dzisiaj dopiero mają wiceprezydentów, o których nie mogli się porozumieć z Piotrem Krzyżankiem przez ostatnie 5 lat. Natomiast dzisiaj już mają pełnię władzy w mieście i pełną odpowiedzialność.
Pan Piotr Kęsik, absolutorium dla Piotra Krzyżanka.
Po pierwsze, każda inwestycja, która powstała w mieście, została sfinansowana w naszym mieście Szczecinie, została sfinansowana przez mieszkańców naszego miasta Szczecina. Nie rządy, bo rządy nie mają żadnych pieniędzy, czy to jest rząd PiS, czy to jest rząd Platformy Obywatelskiej, to są wszystko nasze podatki, nasze pieniądze i to wszystko, co wraca do nas w postaci subwencji, czy też dotacji, czy też znaczonych pieniędzy na określoną inwestycję, to są pieniądze nasze, mieszkańców Szczecina. Po drugie, Piotr Krzyżanek wygrał wybory w pierwszej turze i kropka. Po trzecie, to, o czym mówi kolega radny, jest interesujące, ale ani ja, ani nikt tutaj nie odpowie w jasny sposób, dlaczego jest taka frekwencja, a nie inna. To jest raczej praca, którą musi wykonać socjolog, politolog i oni muszą przedstawić wyniki takich badań czy też opracowań. A co do absolutorium, w żaden sposób nie jest zagrożone absolutorium. Moim zdaniem Piotr Krzyżanek dostanie je i najprawdopodobniej Klub Prawa i Sprawiedliwości się wstrzyma. Bo tak o tych dokumentach, o których tutaj kolega mówił,
proszę,
no to one są tak czyste i tak przejrzyste, że ewentualnie będzie to tylko decyzja polityczna.
Nie, to nie będzie decyzja polityczna, to będzie decyzja merytoryczna i na taki, nie, polityczna. I na taką debatę, no nie, panie radny, merytoryczna.
Nie, polityczna.
Merytoryczna, jednak nie odpuszczę panu. I na taką debatę merytoryczną o stanie miasta, która, jak wiemy, jest nieograniczoną debatą, liczymy. Liczymy na to, że i władze miasta, i koalicjanci, i oczywiście opozycja, którą jest Prawo i Sprawiedliwość, ten czas debaty wykorzysta na tyle dobrze, że dowiemy się o wszystkich bolączkach, które nas trapią jako radnych opozycji i też o wszystkich rzeczach, które Piotr Krzyżanek powie nam podczas tej debaty.
Pan Przemysław Słowik, no, na koniec.
Ja chciałem tylko, bo mam wrażenie, że my ostatnio co tydzień, co miesiąc wracamy do tego, ile to w poprzednich latach dostaliśmy od tego rządu, a tu cały czas wtedy trzeba przypomnieć o tym, że jedną ręką wyciągał z kieszeni, a drugą trochę mniej dawał i to nie jest żadna łaska, zresztą to zapowiedział radny Kęsik, to są pieniądze publiczne, nasze pieniądze i tu nikt nam łaski nie robi. A już teraz po zmianie tak naprawdę rządu pierwsze pieniądze do Szczecina dodatkowe popłynęły. Mamy chociażby kwestię dofinansowania animacji, animatorów, przepraszam, w ramach Orliku i w ramach Boisk. Te konkursy właśnie zostały w zeszłym tygodniu, z tego co wiem, rozwiązane. Pewnie zaraz w przyszłym tygodniu poznamy szczegóły. Jest kwestia tego dofinansowania, termomodernizacji, jeśli chodzi o Szczecin i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To też są już milionowe dotacje. Mamy programy, o których mówiliśmy. Będziemy pewnie mówić zaraz o pożyczce 350 milionów. To też się nie bierze znikąd. To jest z Banku Gospodarstwa Krajowego więc to są częściowo, można powiedzieć, pieniądze publiczne, to są środki z KPO, więc to już się dzieje po pierwszym pół roku, a tak naprawdę jesteśmy cały czas na etapie sprzątania tej stajni Jałgiasza. I ja liczę, że jak już od 1 stycznia 2025 zmienią się zasady finansowania, to już skończymy naprawdę z tą narracją, z którą trzeba cały czas walczyć odnośnie tego, jak to wspaniałomyślnie dostawaliśmy tutaj jakieś dodatkowe środki, zapominając o tym, że wcześniej te środki, z tych środków zostaliśmy pozbawieni, żeby ktoś mógł celowo faktycznie te pieniądze dawać. Więc czekamy na to, a te dofinansowania się dzieją. A, jeszcze na przykład jest program w międzyczasie, to też wiem, bo starałem się, żeby miasto to wnioskowało. Kolejne miliony na działania miękkie dla młodych w ramach Urban Lab, to się dzieje powoli, więc tutaj te konkursy już są w tym pierwszym pół roku i zaraz tak naprawdę ta lokomotywa środków się rozpędza i będzie ich z każdym miesiącem coraz więcej.
I pan Krzysztof Romianowski jeszcze chce zabrać głos?
Tak, panie radny, no mówiąc o tym, że samorząd został ograbiony, to tak naprawdę nie wiem, czy pan ma świadomość.
Żeby to jeden.
Nie wiem, czy pan ma świadomość tego, że na tych zmianach podatkowych zyskali Polacy, bo zyskali mniejszy podatek, czyli automatycznie większe zarobki.
To nieprawda.
A to jest prawda. No jak nieprawda, jak, no panie radny, no jest to prawda. No podatek jest zmniejszony, czyli zyskują na tym Polacy. Ale w zamian za to rząd rekompensował tą stratę, która faktycznie z tego PIT-u wynikała i tak przychody z PIT-u były coraz wyższe. Oczywiście prezydent sobie założył dużą kwotę przychodu, oczywiście ma do tego prawo. Natomiast dzięki dotacjom rządowym te środki były praktycznie, można by powiedzieć, wyrównywane. Więc to nie jest tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości likwidował czy niszczył samorządy, bo to jest nieprawda. Wiele samorządów świetnie wspomina sobie czasy rządu Prawa i Sprawiedliwości, mniejszych, większych, bo były właśnie te dotacje, których wy nie macie i mieć nigdy nie będziecie. Bo
a
te
dodajmy,
programy...
że Piotr Krzystek świetnie sobie tych rządów Prawa i Sprawiedliwości nie wspomina, wielokrotnie protestował, wielokrotnie mówił, że rekompensaty nie ma.
To, nie, no rekompensaty były. Nawet ostatnio byliśmy
wystarczający
z panem prezydentem i sam mówił, że te rekompensaty były. Oczywiście każdy może mieć indywidualne podejście i powiedzieć, no tak, ale ja mam za mało. Ale jednak te rekompensaty były, a te programy, część tych programów, o których mówi pan radny, które są niby realizowane przez Koalicję Obywatelską, to są programy, które były już zapoczątkowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To tak samo jak wczoraj było otwarcie drogi ekspresowej w Koszalinie i wszyscy politycy Koalicji Obywatelskiej przypinają sobie ordery, gdzie nie dotknęli ani jednym palcem do tej inwestycji, bo to jest inwestycja dzięki ministrowi Pawłowi Szefernakerowi, dzięki Arturowi Szałabawce. To są właśnie takie inwestycje, a wy sobie przypinacie nie swoje zasługi. No tacy już jesteście. I jeszcze mam jedno pytanie, panie radny. Gdzie jest paliwo za 5,19, o którym mówił Donald Tusk, który po prostu kłamał?
Jeśli chodzi o ręczne sterowanie cenami paliwa, to odpowiedzialna za to osoba chyba ostatnio na Węgrzech była, tam Obajtka widzieli, więc proszę tam się o to pytać.
No ale Tusk mówił w kampanii wyborczej, że on jedną decyzją zrobi, a dzisiaj mówi, więc, że już nie może. No to
a my wracamy do spraw miejskich.
Wróćmy do Szczecina, faktycznie.
My wracamy do spraw miejskich. Piknik Pasji, czyli święto organizacji pozarządowych, które no, co roku organizuje miasto, promuje właśnie aktywność społeczną, wolontariat i... prawie co roku mamy taką sytuację, że obok różnych stoisk stoi również tutaj stoisko Młodzieży Wszechpolskiej, która znana jest z działań homofobicznych i działacze Lambdy mówią, no nie chcemy, żeby obok nas stała organizacja, która no, nawołuje do nienawiści wobec nas. Jak rozwiązać tę sprawę pikniku Pasji? Pan Przemysław Słowik.
No ta sytuacja, tak jak już pani powiedziała, nie jest pierwszoroczna. Sam pamiętam na pikniku Pasji, jak z oburzeniem widziałem stojący namiot Młodzieży Wszechpolskiej. I oczywiście każdy obywatel ma prawo wyrażać swoje poglądy, ma prawo prowadzić działalność organizacji pozarządowych, ale...
Bo miasto mówi, nic zrobić nie możemy. Młodzież Wszechpolska jest legalnie zarejestrowaną organizacją.
No właśnie, ale każdy ma też obowiązek przestrzegania pewnych podstawowych wartości i według mnie tolerancja wobec drugiego człowieka jest jedną z takich podstawowych wartości. Organizacje, które mogą się poszczycić w swojej historii takimi działaniami, jak chociażby odkażanie Placu Solidarności z osób LGBT, to nie ma nic wspólnego z tolerancją. To jest skandaliczne, o tym to na szczęście już za nami, bo to było 5 lat temu bodajże, w 2019 roku, ale to jest cały czas jest ta sama organizacja. Tak jak jeszcze parę lat temu ONR był zdelegalizowany, to tak powinniśmy robić z organizacjami, które są tak naprawdę szkodliwe. Szkodliwe dla społeczeństwa, szkodliwe dla Polski, szkodliwe dla naszego miasta, szkodliwe generalnie dla demokracji, bo mają zbyt wiele wspólnego z faszyzmem, zbyt wiele wspólnego z tak skrajnie niebezpiecznymi ruchami i nie powinno być miejsca na taką działalność w przestrzeni publicznej.
Pan Krzysztof Romianowski, czy Młodzież Wszechpolska powinna mieć swoje stanowisko?
Znaczy ja uważam, że...
Stoisko na pikniku pasji, tak? Mhm. Czy tego typu organizacje, które nie wykazują się tolerancją wobec innych osób, powinny?
No właśnie, tutaj musimy sobie zadać pytanie, gdzie jest ta granica tolerancji, bo nie znam nikogo, przyznam szczerze, z Młodzieży Wszechpolskiej. Nie znam, znaczy wiem, że taka organizacja jest, ale nie znam żadnej osoby z tej organizacji. Natomiast widzę, że z kolei organizacje te bardziej lewicowe, już jakby nie ma tutaj tolerancji ani z jednej, ani z drugiej strony chyba. Organizacje lewicowe nie chcą Młodzieży Wszechpolskiej, a Młodzież Wszechpolska nie chce organizacji lewicowych. I tutaj mamy tak naprawdę pytanie o tą granicę tolerancji. Gdzie ona jest? Czy stoisko Młodzieży Wszechpolskiej powinno być na takim pikniku, skoro jest organizacją pozarządową? Uważam, że tak, bo jest na pewno część mieszkańców Szczecina, która z chęcią przyjdzie, posłucha, porozmawia, czegoś się dowie i będzie z tego tytułu zadowolona. Jeżeli są organizacje, które mówią, że, tak jak tu pan radny wspomniał, no, że to są szkodliwe, tak, organizacje. No tylko mówię, to jest pytanie z innego punktu widzenia, bo osoba, która tej Młodzieży Wszechpolskiej nie toleruje, toleruje na przykład organizację Lambdę, no to powie, że Młodzież Wszechpolska jest niepotrzebna, bo po co? Tylko to już nie jest demokracja. To już jest niestety krok dalej. A my wszyscy chyba, myślę, jak tutaj siedzimy, o tę demokrację jednak musimy dbać i musimy o nią walczyć. I na hasłach Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie słyszeliśmy demokracja, konstytucja, ale czy to nie jest przypadkiem tak, że ta demokracja i konstytucja jest taka, jaką oni sobie chcą? Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem żadnych organizacji, które są, że tak powiem, negatywnie nastawione do jakichkolwiek osób. Oczywiście to jestem tego absolutnym przeciwnikiem. Natomiast jeżeli są mieszkańcy Szczecina, którzy popierają Młodzież Wszechpolską, to uważam, że ta organizacja tam powinna być.
Pan Piotr Kęsik?
Powiem w ten sposób, że organizatorzy muszą przestrzegać przepisów prawa. Tak? Czy nam się to podoba, czy nie, jeżeli się zgłasza stowarzyszenie, które jest legalnie zarejestrowane, no to ciężko im odmówić, jeżeli nie mają ku temu podstawy prawnej. Może warto byłoby się zastanowić, czy nie wyposażyć organizatorów w taki akt prawny, w postaci uchwały Rady Miejskiej, być może, który będzie zakazywał albo inaczej ograniczał dostępność do tego typu imprez stowarzyszeniom, które mają charakter stricte polityczny. Jeżeli to rozwiązanie będzie miało szanse wejścia, będzie możliwe, no to należy się nad nim zastanowić, przyjąć taką inicjatywę uchwałodawczą i zakończymy ten temat raz na zawsze.
Tu pani Bogna Czałczyńska, pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet, podkreślała, stwórzmy taką radę pikniku, która będzie decydowała i sprawdzała, kto może się wystawiać, a kto nie.
Ja bym ostrożny z tego typu tworzeniem kolejnych jakichś zespołów, rad, bo to mimo wszystko wtedy wchodzimy w jakiś znowu zespół, który będzie miał coś oceniać. I niestety obawiam się, że tam w takich zespołach zawsze mogą się pojawić jakieś preferencje polityczne. Bardziej mi się podoba pomysł radnego Kęsika, żeby przyjąć po prostu regulamin, który zakazuje organizacjom parapolitycznym, bo to jest organizacja parapolityczna, czy wprost polityczna, chociaż nie jest to partia, ale wiemy w jakim zakresie działa, żeby po prostu takie chociażby organizacje wykluczyć i to już spowoduje, myślę, spore rozwiązanie tych problemów. Się dziwię tutaj radnemu Krzysztofowi, bo mam poczucie, że on nie popiera takich akcji jak dezynfekcja.
Nie popieram. Absolutnie, że nie popieram.
I musiał tutaj jakoś wybrnąć z tego, żeby jednocześnie nie skrytykować tej Młodzieży Wszechpolskiej. No ale chyba nie, też ma świadomość tego, chwilą, że to nie jest...
Proszę się nie krępować.
Absolutnie nie popieram w ogóle dyskryminacji nikogokolwiek.
No właśnie, więc mam poczucie, że nawet tutaj czuję od radnego PiSu, że on ma świadomość, że tam z tą organizacją nie wszystko jest okej. No, naprawdę nie powinniśmy dopuszczać do promowania takich zachowań.
Bo już parę lat temu przewodniczący Rady, pan obecny przewodniczący Rady, pan Paweł Bartnik właśnie miał taki pomysł. Nie wpuszczajmy organizacji, które no swoim działaniem są związane z działalnością polityczną. Mu chodziło również wówczas o Stowarzyszenie Szczecin dla Pokoleń, które wystawiało się na pikniku, a także o...
No właśnie, a to stowarzyszenie było o prezydenta Piotra Krzyska.
Tak, tak. A także o kot. I tutaj dopytam pana radnego Ramianowskiego, czy należałoby wprowadzić taki zapis, że wystawiają się organizacje pozarządowe, ale nie te, których działalność związana jest z działalnością taką parapolityczną.
Można to rozważyć, bo zawsze działalność polityczna budzi emocje. Czasem pozytywne, czasem negatywne, tak jak tutaj w przypadku Młodzieży Wszechpolskiej. I można to rozważyć, oczywiście. Tylko mówię, tutaj dochodzimy po raz kolejny, to powtórzę, do tego punktu jakiejś tam demokracji, tolerancji dla różnych organizacji i przede wszystkim dla różnych poglądów, które są w Szczecinie. Bo to nie jest tylko tak, że mamy poglądy w Szczecinie stricte lewicowe. Bo mamy też i prawicowe, mamy skrajnie prawicowe. Mówię, mi jest, co do Młodzieży Wszechpolskiej, oczywiście mi jest daleko, bo jest.
Ale tu chodzi o definicję samego pikniku tak, pasji. Czy to ma być piknik, pytania, na których organizacje wyrażają swoje poglądy, czy to ma być piknik, który pokazuje aktywność szczecinian w takim codziennym życiu
społecznym?
Raczej
ta druga opcja, czyli te, które pokazują aktywność szczecinian, bo po to jest ten piknik i po to działają te organizacje. Więc tutaj myślę, że możemy z panami radnymi, czy z całą Radą Miasta, bo to nie tylko wy trójkę decydujemy, tylko z całą Radą Miasta.
Czyli mamy zgodę po raz pierwszy
jak to rozwiązać, żeby nie było konfliktów.
Prawie tak zgodę.
Prawie zgodę. Może tak. 100%, ale prawie. Jesteśmy blisko.
No, to najlepsze. No,
ale przechodzimy do kolejnego tematu. Mamy Euro 2024, ale Szczecin nie ma strefy kibica. Miasto mówi, nie mamy, bo strefa kibica miejska jest za droga. Kosztowałoby to nas 600 tysięcy złotych. Pan Piotr Kęścik, dobra decyzja?
Moim zdaniem dobra decyzja. Ciepło się zrobiło, ludzie grillują, oglądają telewizję w różnych konfiguracjach miejskich, a 600 tysięcy złotych, gdybyśmy byli 100% faworytem, to jeszcze można byłoby rozważyć taki wydatek. Natomiast obawiam się, no bo jak wiadomo, serce mówi jak najlepiej, jak najwięcej, no a umysł podpowiada, że spokojnie, obyśmy z grupy wyszli. Także jak najbardziej zasadna decyzja prezydenta miasta o nietworzeniu strefy kibica. Tym bardziej, że jakiś czas temu z inicjatywy prywatnej strefa kibica miała miejsce w Szczecinie i się skończyło jakimiś zarzutami bezpodstawnymi dla organizatora, ile sobie dobrze przypominam. Więc jak najbardziej zasadna. Panie dyrektorze, czy ja mogę jedną rzecz?
Tak.
Bardzo bym prosił, bo jakaś sympatyczna starsza pani z ulicy najprawdopodobniej Kleberga dzwoniła kilka tygodni temu do mnie w sprawie ławeczek i niestety zgubiłem gdzieś numer telefonu, a pani już nie odzwoniła. Gdyby za pośrednictwem Radia Szczecin ktoś słyszał, starsza pani z ulicy Kleberga, to proszę o kontakt ze mną a propos ławeczek, które miały im tym panią no dopomóc dojść z miejsca zamieszkania do sklepu.
Ale będą ławeczki.
Mam nadzieję, no właśnie muszę to rozpoznać. Dziękuję.
No, dziękuję. Nietypowa prośba w kawiarence politycznej. Nie przerywałam, bo chodziło o
starszą... Pani kulturalnym człowiekiem jest.
Chodziło o starszą panią. Pan Krzysztof Romianowski. Czy szczecinianie powinni mieć miejską strefę kibica?
Ja myślę, że tak, że jednak mistrzostwa są raz na 4 lata tak naprawdę. Oczywiście no, w sumie są co 2 lata, bo są mistrzostwa świata. One się tak potem rolują z mistrzostwami Europy.
Jak wybory w Polsce co roku.
Troszkę tak, troszkę tak to jest. Natomiast ja uważam, że jednak takie miejsce integracji szczecinian przy ważnych meczach naszej kadry, bo ja tutaj jestem większym optymistą niż pan radny i wierzę w to, że osiągniemy sukces, jakiś sukces na Euro. Nie mówię, że to będzie mistrzostwo, chociaż chcielibyśmy tego wszyscy. Uważam, że powinna być ta strefa. W wielu miastach ta strefa jest. Jakoś miasta sobie inne poradziły. Chyba w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu chyba bodajże jest też taka strefa. Więc no szkoda, że jej nie będzie. No szkoda, że jej nie będzie. No nic już z tym nie zrobimy, bo dzisiaj o 15 mecz, więc wszyscy będziemy siedzieć w domach pomimo ładnej pogody, podejrzewam, i kibicować naszym biało-czerwonym.
Ale niektóre lokale prywatne organizują małe strefy kibica. Jest też
taka mała strefa kibica w Dąbiu, organizowana przez też mieszkańców i nie tylko, więc jakoś sobie mieszkańcy z pewnością to będą sobie z tym radzić. I to też pokazuje, że jednak jak kibicujemy naszej kadrze narodowej, to jednak chcemy w jakiejś grupie z przyjaciółmi, z rodziną takiej szerszej. I myślę, że ta strefa kibica by rozwiązała ten problem. No ale jak nie ma, no to nic na to już nie poradzimy. Szkoda, że nie ma.
Ale za to Szczecin ma 600 tysięcy złotych w budżecie. No, zaoszczędzone.
Zawsze są plusy i minusy. No to, to...
I też spotkałam...
To ja mam nadzieję, pani redaktor, że za te 600 tysięcy złotych prezydent Szczecina przywróci autobus H do Dąbia. Bo to by akurat by go było stać. Mniej więcej.
I też spotkałam się z takimi uwagami, że bardzo dobra decyzja, bo... tutaj no fani piłki nożnej i tak mają stadion Pogoni, na który miasto wydało dużo pieniędzy.
No. I kto jeszcze?
Kto jeszcze?
No kto jeszcze?
Nie wiem, panie radny.
No mówił pan radny przed chwilą. Kto jeszcze wydał dużo pieniędzy na stadion Pogoni?
A, no wiadomo, kto dofinansował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście. Natomiast o, a
nie,
pytanie...
Mieszkańcy Szczecina.
A pytanie, znaczy tak,
radny
oczywiście
mieszkańcy Szczecina. Pytanie zadaje, że chyba chce zmienić rolę. No.
To są decyzje kierunkowe, które jednak podejmuje rząd. No jednak wiadomo, że budżety i państwa, i miasta składają się z podatków mieszkańców, ale jednak decyzje podejmują politycy i tu pan radny chyba się zgodzi.
A decyzję co do strefy kibica podejmował prezydent Szczecina. Nie wydajemy 600 tysięcy złotych na strefę kibica. Tak, oczywiście pan może. Właśnie zmierzam w pana kierunku, pan Przemysław.
Myślałem, że kończymy, tak patrzę na czas. Znaczy, jeśli to jest 600 tysięcy, to ja się nie dziwię, że tutaj było zawahanie i ta decyzja negatywna, bo to jednak jest sporo pieniędzy na tak naprawdę trzy takie dni. No nie wieczory, ale wolałbym, żebyśmy, jeśli już mamy w takie strefy, czy takie wydarzenia sportowe, szczególnie tą celebrację wydarzeń sportowych inwestować, to mam nadzieję, że jutro będziemy mieli możliwość celebrować zwycięstwo drugiego mistrza Polski, jeśli chodzi o koszykówkę i King Wilki Morskie, które dzisiaj grają ostatni mecz tak naprawdę, bo w tej rywalizacji do czterech zwycięstw jest 3-3 z Treflem. Dzisiaj trzymamy kciuki o 20 za naszych koszykarzy i mam nadzieję, że jutro będzie, czy jutro, czy pojutrze będzie raz, że szansa celebracji, bo chłopaki to dzisiaj wygrają, a dwa, że będą też jakieś mimo wszystko środki z miasta, żeby tą strefę do celebracji zorganizować. A oprócz tego trzymamy na pewno dzisiaj kciuki za kadrę Polski. Liczę na 2-1. 2-1 byłoby piękne.
Pan Piotr Kęsik, wynik chce pan podać?
Nie, ja jestem. Ja będę szczęśliwy, jeżeli zremisujemy, biorę w ciemno. Jeżeli wygramy, to chyba się upiję. Nie wiem, naprawdę. To jest
emocjami.
Coś... Nie, ja spożywam do czasu tam bez przesady. No, normalny człowiek jestem, więc... Jak wygrają, to się upiję, to mogę obiecać.
Pan Krzysztof Ramianowski.
Ja obstawiam 1-0 dla Polski.
I tymi sportowymi tematami kończymy dzisiejszą kawiarenkę polityczną. Bardzo dziękuję za udział w programie. Pan Przemysław Słowik, radny Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo i ostrego kibicowania dzisiaj wszystkim życzę.
Krzysztof Ramianowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobrych sportowych emocji.
I pan Piotr Kęsik, Koalicja Samorządowa, Klub Prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka.
I 2050 Szymona Hołowni. Miłego dnia państwu życzę.
Bardzo dziękuję za udział w programie.